W Radiu RMF 24 porozmawiamy o skarbach archeologicznych, o których czasami nie wiemy, a o tym opowie mi archeolożka Agnieszka Krzemińska, autorka książki Grody, Garnki i Uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich. Witamy, kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ostatnio w internecie pojawia się mnóstwo nagłówków o odkryciach archeologicznych. Jest ich naprawdę dużo i w Polsce, ale też za granicą. Polscy uczeni mają swoje osiągnięcia ostatnio, na przykład w Egipcie. Pani Agnieszko, rzeczywiście w archeologii jest taki młyn?
W archeologii jest młyn od dłuższego czasu, bo mamy nowe metody badawcze, więc nie dość, że są odkrywane nowe stanowiska. No, chociażby podczas badań ratunkowych, jak pojawia się jakaś nowa inwestycja na miejscu, gdzie jest stanowisko archeologiczne, to archeolodzy muszą to przebadać. A po drugie, wyciągane są stare zabytki i badane w laboratoriach, więc mamy taki nawał nowych informacji, na przykład związanych z badaniami genetycznymi, bo przecież te kości, które są badane, to często gęsto nie jest tak, że to jest kość znaleziona wczoraj, tylko leżąca już w magazynie od dłuższego czasu. Także rzeczywiście dzieje się mnóstwo właśnie z tego względu, że mamy do czynienia w archeologii z taką technologiczną rewolucją, w zasadzie tsunami, można powiedzieć. To nic dziwnego, że tych informacji jest dużo, ale faktycznie one raczej nie pojawiają się w takim głównym nurcie, są traktowane ciekawostkowo, a szkoda, tak, bo czasami to są rzeczywiście przełomowe odkrycia.
No właśnie, przełomowe odkrycia, o których też pani pisze, takie największe skarby w Polsce w ostatnich latach.
Akurat ten największy skarb to może nie jest z ostatnich lat, bo to jest z lat 80. i oczywiście myślę tutaj o skarbie ze Środy Śląskiej, bo to jest jeden z niewielu skarbów królewskich tak naprawdę, który został znaleziony. No, znaleźć koronę królewską to marzenie każdego poszukiwacza.
Jak historia filmowa.
Absolutnie jak historia filmowa, no i z wątkiem kryminalnym. Trupa co prawda tam nie było, ale za to rozkradzenie tych wspaniałości. Tak, bo zabrakło nadzoru archeologicznego. Dzisiaj mamy już, no miejmy nadzieję, że całość zgromadzoną, a przynajmniej ogromną większość skarbu, który w dwóch turach został odnaleziony przez budujących domy na ulicy Daszyńskiego w Środzie Śląskiej robotników. Na pewno mamy w całości już koronę po wielu latach, bo od lat 80. trochę czasu minęło. I to jest rzeczywiście absolutnie na skalę światową odkrycie, ale takich mniejszych odkryć jest więcej. No chociażby związane jest to z tym, że pojawiły się wykrywacze metali. No, my mamy w ogóle takie z tyłu głowy wyobrażenie, że jak odkrycia, no to musi być złoto. To jest błędne wyobrażenie.
Bo skarby to też naczynia.
Skarby to wszystko tak naprawdę, co nam coś opowiada o przeszłości, przynajmniej z punktu widzenia badaczy przeszłości. Dla archeologa w dzisiejszych czasach, kiedy mamy wspomniane już badania DNA, szalenie ważne są kości, a i te garnki, bo przecież z garnków też można wyczytać rzeczy,
właśnie,
których przed nie wiem, 10 czy 20 laty nie umieliśmy wyczytać, bo na przykład na ściankach nieszkliwionych naczyń zachowały się tłuszcze, które nam pozwalają powiedzieć, co w tych garnkach było przechowywane lub gotowane. W ten sposób dowiedzieliśmy się na przykład, że w Polsce bardzo szybko zaczęto wytwarzać sery. Pierwsi rolnicy, którzy tutaj trafili, wytwarzali sery na Kujawach i to jest efekt badania garnków wykopanych bardzo, bardzo dawno temu. To właśnie jest ta archeologia magazynowa, jeśli można tak ją nazwać.
Powiem szczerze, że czytając pani książkę, najbardziej zaskoczyło mnie...
Niech zgadnę, latryny.
Owszem, wspólny mianownik latryn i powiedzmy, no, skrzyni ze skarbami. Jak to jest z tymi latrynami? Dlaczego w latrynach...
Latryny to jest dla mnie taka esencja archeologii. Jest tam po prostu trochę śmierdząca, ale fascynująca. Dlatego, że mamy tam wszystko. Tam są przedmioty, które wpadały przez przypadek albo specjalnie, bo ktoś się schował. Tam te przedmioty się zachowują. Zachowują się przedmioty, które w innym miejscu nie miałyby szans. Wiąże się to z tym, że w latrynach panują beztlenowe warunki, które zachowują skórę, drewno, a nawet czasami udaje się znaleźć papier, co wydaje się dość niesamowite. Ale też zupełnie wyjątkowe, na przykład skórzane buty, drewniane instrumenty. Znaleziona została na przykład w gdańskiej, jednej z gdańskich średniowiecznych latryn, kartka z Biblii, coś niesamowitego. No i to jest pierwsza jak gdyby taka część związana z tymi odkryciami latrynowymi, bo my na podstawie tych przedmiotów możemy rekonstruować życie takiego, powiedzmy, średniowiecznego miasta. Ale to nie wszystko. Tam znowuż zaklęte są takie informacje jak dieta ludzi, którzy korzystali z tego wychodka, jak choroby, na które chorowali. Bardzo ciekawą ścieżką badawczą jest badanie różnego rodzaju trapiących ludzi pasożytów, bo ich jaja też można w takiej latrynie znaleźć, co znowuż nam mówi o higienie, czystości przed wiekami. Także to jest naprawdę fascynująca podróż, taka kapsuła czasu. Takim przykładem jest Elbląg. No, na szeroką skalę zaczęto badać poszczególne parcele miejskie i odkryto tam 200 starych latryn. Wyciągnięto jakieś zupełnie zawrotne ilości fantastycznych rzeczy, czasami absolutnie unikatowych, jak okulary przeciwsłoneczne, które w XIV wieku wykonano najprawdopodobniej gdzieś we Włoszech, i które doskonale znamy z różnych rycin średniowiecznych i symbolizują one mędrców albo mnichów przepisujących manuskrypty. No, fascynująca opowieść latrynowa, którą my możemy się chwalić na całym świecie.
Fascynująca opowieść latrynowa, ale fascynację też słychać w pani głosie, jak pani o tym mówi. I jak
tak, latryny
pani...
są moje ulubione.
Pani też pokazuje to, jak Polska jednak uczestniczyła w tym wszystkim, mimo wszystko, bo my nie wiemy tak wiele o Piastach, jakoś szczególnie to, co się działo przed Mieszkiem.
Tak. My zaczynamy taką naszą historyczną przygodę od pojawienia się państwowości. No, jest to oczywiście ułatwienie, ale jest powiązane również z tym, że wtedy pojawiają się teksty, a historia opiera się na tekstach, ta archeologia opiera się na tych przedmiotach wyciąganych z ziemi. Więc to wszystko, co my wiemy o tym wcześniej, jest właśnie takie nie do końca potwierdzone, ale coraz więcej wiemy również na temat tych Słowian, bo kto wie, to taka ciekawostka z ostatniej chwili. Jak świetnie wiemy, Słowianie byli paleni, poddawali się kremacji, w związku z czym nie możemy zrobić badania DNA ich kości. Natomiast genetycy pracują nad sposobem pozyskania z tych przepalonych na stosach pogrzebowych kości DNA, więc kto wie, czy za jakiś czas nie będziemy mogli w końcu porównać naszego DNA z DNA tych ludzi, którzy tutaj przyszli na nasze ziemię w VI wieku. Także różne takie ciekawostki, które mówią dużo o tym, jak to wszystko wyglądało. No wiemy właśnie dzięki archeologii, a nie dzięki tekstom. Nie wiemy dzięki tekstom. Nie wiedzielibyśmy, że byli u nas Celtowie, nie wiedzielibyśmy, że byli u nas Scytowie. To przecież są nazwy ludów, które są nam świetnie znane, ale nie wiązalibyśmy tego z ziemiami naszymi, gdyby nie archeologia.
Nasuwa mi się taki wniosek po naszej rozmowie, że w archeologii nawet nie piszczy, tylko wręcz krzyczy. I trzeba chyba na to zwracać uwagę, na te nagłówki, które czasami omijamy i traktujemy, tak jak pani powiedziała, jako ciekawostkę, a to jest coś więcej niż ciekawostka chyba.
No szczególnie jeśli to dotyczy tych odkryć tutaj u nas. Ja uważam, że wiedza o tym, co było na naszych ziemiach. Jest bardzo ważne dla poczucia tożsamości tej lokalnej i taka duma nie tylko z tego, że tu byli Słowianie, ale że było tak dużo różnych ludów, które na różne sposoby radziły sobie z rzeczywistością, miały różne religie, mówiły różnymi językami. Warto o tym wiedzieć, bo to wzbogaca wiedzę o nas samych. Tak mi się wydaje.
I mnie również. Zwracajmy uwagę na to, co się dzieje między nami. Patrzmy być może pod nogi. Dziękuję pani Agnieszko. Gościem radia RMF24 była Agnieszka Krzemińska, archeolożka.